IFA 2011 pod znakiem trzęsienia ziemi w Japonii. 7 września 2011, 16:41. Podczas jednego z otwierających wystąpień Masaaki Osumi, członek zarządu Toshiby, pokazał krótki film przypominający ogrom zniszczeń, jakich 11 marca 2011 doznała Japonia. Zmieniło to perspektywę postrzegania wszystkich firm z tego kraju, obecnych w tym roku na berlińskich targach, i jednocześnie uzmysłowiło nam, jak szybko, w natłoku zdarzeń, zapominamy o nieszczęściach nawet takiej skali. Same targi IFA znów były rekordowe, a wolne stoiska wystawowe skończyły się na długo przed otwarciem, jak to podkreślono w ich przeddzień. Mimo niełatwych przecież czasów, sprzedaż elektroniki użytkowej w Europie wzrosła w roku 2011 o 7%. Ta sama Europa kupuje też blisko 30% światowej produkcji tzw. wyrobów białych, lodówek, pralek, zmywarek i tym podobne. Trudno znaleźć przyczynę, dla której berlińskie targi rozkwitają, podczas gdy w Polsce kurczą się wzroku na rok, a niektóre się odwołuje. Odbywający się razem z targami Berliński Tydzień Mediów zgromadził ponad 4000 uczestników, 100 razy więcej niż konferencja towarzysząca poznańskim multimediom. Komputer osobisty wciąż potrzebny? W Berlinie znacznie liczniejsza niż przed rokiem była oferta komputerów osobistych. Pod nieobecność HP Prym, Wiedli, Deli, Acer, z których ten pierwszy miał stoisko chyba większe, ale za to mniej od Acera przejrzyste. Acer w innym już pawilonie zorganizował też kilka sporych, okupowanych przez grającą młodzież, gniazd komputerów stacjonarnych do gier, i to tuż pod bokiem innego wielkiego konkurenta, Lenovo, ze specjalnymi, niższymi na czas targów cenami, potężne, o kosmicznych kształtach i kolorach. Pudło komputera Acera do gier z efektami 3D robiło spore wrażenie już samym widokiem na czasie, bo to przecież początek roku szkolnego. Była też pokazana przez Acera klasa szkolna z komputerem dla każdego ucznia i dla nauczyciela oraz elektroniczną tablicą. W odniesieniu do komputerów osobistych można zaryzykować opinię, że ich rozwój stanął właściwie w miejscu. Ich możliwości rosną, ale są to możliwości ciągle te same i nic tu nie zmienia nawet to, że jest to na przykład cała nowa rodzina komputerów Sony Vaio, znów cieńszych, szybszych, lżejszych i jeszcze ładniejszych. Najcieńszy Vaio miał w tym roku niecałe 17 mm grubości, ważył mniej niż 1,2 kg, a jego bateria ma starczyć na 14 godzin pracy. Swoisty smutek komputerów osobistych pogłębia jeszcze fakt, że coraz liczniejsze urządzenia, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odtwarzacze wszelkiego rodzaju i tym podobne, potrafią samodzielnie łączyć się z siecią i nie potrzebują już pośrednictwa komputerów, by pokazać film czy zagrać muzykę z internetu. Jedynie niektóre modele Vaio potrafią zrobić coś podobnego. Klawisz web szybko uruchamia tam prostą przeglądarkę internetową przy zamkniętym systemie operacyjnym komputera. Próbę konkurowania z telewizją i radiem podjęła też IBA, której jeden z modeli komputera COSMIO typu Allinone miał duży 23 cale, ekran Full HD, odtwarzacz Blu-ray, tuner telewizyjny, system Dolby firmy Onkyo i głośniki Harman Kardon. Laptop o bardzo dużej mocy głośników. W specjalnej kabinie odsłuchowej prezentował również Dell. Interesująca była oferta Samsunga, pokazującego, że pokonano kolejną barierę wielkości dysków bez części ruchomych, o ile urządzenie takie można jeszcze nazywać dyskiem. Rzeczony Samsung pokazywał takie coś o pojemności 500 GB w komplecie z ramką do zamontowania w komputerze i oprogramowaniem do przeniesienia zawartości zastępowanego w ten sposób tradycyjnego dysku z głowicami. W handlu ma ten zestaw być jesienią. Jego cena jednak podobno niecałe 800 euro. To ciągle ponad 10 razy więcej niż wirujący odpowiednik o podobnej pojemności. Z drugiej strony rozwiązanie to ma uruchamiać system operacyjny w kilkanaście sekund, a w czasie poniżej minuty kopiować odpowiednik 5 dysków DVD. Ograniczenia rozwoju zdają się jednak nie dotyczyć komputerów do gier, których możliwości szybko rosną, a wraz z nimi rośnie ich wielkość i ilość pobieranej energii. Przykładowa konfiguracja pokazanego w Berlinie komputera do gier firmy Medion to procesor Intel i7 12 GB pamięci operacyjnej, dysk SSD 128 GB, karta graficzna Nvidia GeForce GTX 580 DirectX 11, dysk 4 TB i nagrywarka Blu-ray. To wszystko plus zasilacz i obudowa za 2300 euro, czyli blisko 10 tysięcy złotych. Znak zapytania, ale rośnie popularność tabletów i smartfonów. Prawdziwa batalia toczyła się w tym roku na tablety i telefony, które to kategorie przenikają się i nachodzą na siebie tak, że czasem trudno określić, czy to jeszcze telefon, czy już tablet. Próbę ostatecznego zamazania tej granicy podjął Samsung, twierdząc wielkim napisem o jednym ze swych modeli, że ani to tablet, ani fon, lecz po prostu notę. I ci wielcy, i ci mniej znani dostawcy prezentowali tu liczne nowe modele o jeszcze nowszych możliwościach, w których człowiek gubi się już po próbach na kilku egzemplarzach. Pewnym zgrzytem i powodem zawodu dla zwiedzających było wycofanie przez Samsunga w ostatniej chwili nowego modelu Galaxy Tab 7.7. Liczba określa wielkość ekranu, którego reklamowania zakazał sąd w Düsseldorfie, gdzie toczy się sprawa o naruszenie patentów czy wzorów przemysłowych, wytoczona Samsungowi przez firmę Apple wcześniej. Ten sam sąd zakazał sprzedaży w Niemczech modelu 10.1. Nadal jednak można było u Samsunga oglądać telefony Wave 3 najlepsze z rodziny Wave, do której należą jeszcze też zupełnie nowe modele M i Y z własnym systemem operacyjnym tej firmy o nazwie Bada w wersji 2.0 oraz wspomnianego Note z systemem Android. Z ofertą dwóch własnych tabletów 7 i 10 cali wystąpił niemiecki Vodafone. Urządzenia te o nazwie Vodafone Smart Tab, pracujące z systemem operacyjnym Android 3.2 znanym jako Honeycomb, mają być w sprzedaży na jesieni, a ich cena pozostaje na razie nieznana. Również dwa tablety, ale z systemem Windows Phone 7, pokazała firma HTC. Modele te to mniejszy radar ekran 3.8 cala, procesor 1 GHz, 8 GB pamięci, program do prowadzenia czatów, kamera z lampą błyskową, cena 400 euro i większy Titan ekran 4.7 cala, procesor 1.5 GHz, 16 GB pamięci, dwie kamery, cena 600 euro. Także dwa tablety pokazał Sony. Jeden, ten większy model, S, określano jako prawie tak duży jak iPad. Ten drugi, mniejszy model, P, to właściwie dwie połówki połączone zawiasem. Każda z własnym ekranem, zamykające się podobnie jak futerał do okularów. W trybie pisania na jednym z ekranów wyświetlana jest klawiatura, a na drugim widać to, co się właśnie pisze. Ten większy jest niesymetryczny w kształcie, bo jeden jego bok przypomina grzbiet książki, a drugi jest zupełnie cienki, co nadaje całości nieco skośną pozycję. Gdy tablet położyć przed sobą, na przykład do pisania na wyświetlanej w dolnej części ekranu klawiaturze, tablety Acera noszą dźwięczną nazwę Iconia, Udella Tostreak, ale nowo ma IdeaPad. Nazwa AT200 tabletu toż iby nie brzmi może zbyt atrakcyjnie, ale jest on obecnie najcieńszy na rynku, bo ma 7.7 mm, czyli całe 1.1 mm mniej niż iPad 2. Ciekawe kiedy, jak to było kiedyś z pomiarem czasu w biegach sprinterskich, trzeba będzie tu sięgnąć po setne części milimetra. Tablety poszczególnych wytwórców nie mogą być do siebie niepodobne, również co do pełnionych funkcji, a różni je jedynie szybkość działania, wielkości pamięci oraz zakres i szybkości współpracy z siecią. Znudzeni telewizją 3D. Nieporównanie mniejsze niż rok temu zainteresowanie wzbudzała telewizja z obrazem 3D. Wyjątkiem był 55-calowy odbiornik toż iby, dający efekt 3D. Bez okularów. Pokazywano go jednak w specjalnym pomieszczeniu, do którego ustawiała się długa kolejka. Rozwiązanie to jest sporym i pionierskim osiągnięciem, ale jeszcze niedojrzałym, jako że właściwy efekt można dostrzec tylko patrząc na ekran z kilku określonych punktów. Testowy program 3D nadaje już jednak bardzo popularny w Niemczech satelita Astra. Telewizory bardziej niż właściwościami obrazu i dźwięku ten ostatni coraz częściej 7.1 konkurowały ze sobą zakresem dostępu do internetu, realizowanego bezprzewodowo. I, jak twierdzą wtajemniczeni, z przeglądarkami działającymi z jakimiś okrojonymi, szkieletowymi wersjami Linuxa. Pewną sensację wzbudzał telewizor LCD firmy Sharp, działający w systemie 8K, 4K, co w przełożeniu na kryteria mniej techniczne daje obraz 16 razy bardziej gęsty niż najlepsze obecne HD. Przyznać jednak trzeba, że chyba nikt nie zauważyłby różnicy, gdyby nie informujące o tym napisy, a sama technika nadaje się bardziej do torów nadawczych w studiach niż do domów. Odnotować też trzeba próby lansowania nowego formatu ekranu -21.2.9. Co, jeżeli się powiedzie, przy już panującym zamieszaniu przysporzy tylko na ekranie postaci wydłużonych lub pogrubionych, niczym w jakimś krzywym lustrze. Generalnie, telewizory stają się pełnoprawnymi uczestnikami domowych sieci, w których łączy się wszystko ze wszystkim, komputerów nie wyłączając. I telewizor taki potrafi wywołać i odtworzyć zapisany w komputerze film, ale film ten może równie dobrze pochodzić z domowej pamięci sieciowej. Na targach pokazywano liczne tego typu urządzenia, niektóre, naśladujące układem i wyglądem swych wnętrz, prawdziwe pamięci, spotykane w ośrodkach obliczeniowych. Z innych urządzeń, Sony pokazał nowego Walkmana z Androidem, który oprócz dźwięku odtwarza również obraz. Panasonic miał dwuobiektywową kamerę 3D i Również 3D aparat fotograficzny z rodziny Lumix a Epson konsekwentnie prezentuje się jako przodujący dostawca projektorów, zarówno tych do domu, jak i do sal kinowych. Firma Nvidia miała pierwszy układ do urządzeń mobilnych, sprzętowo realizujący programy flash. Utrwalanie wspomnień przy pomocy współczesnej techniki proponowała firma ION, pokazując gramofony zamieniające na MP3 nagrania z płyt winylowych i kaset, a także skanery do slajdów skanują bez wyjmowania z ramek, jak i Z. gołych filmów oraz do książek w tempie 2 strony na sekundę i bez potrzeby układania płasko. Na stoisku tej samej firmy zabłąkało się elektryczne pianino, którego 88 klawiszy reaguje również na dynamikę nacisku, cyfrowe treści i inne gadżety. Obszerna i wyodrębniona w hali nazwanej Biblioteka Jewa była oferta wszelkiego rodzaju czytników tekstów i książek. Mimo, że w Niemczech zdaje się dominować czytnik iReader Story HD 2 razy więcej punktów na ekranie niż Kindle 3, to wyraźnie było widać, że przedmiotem oferty jest treść, a nie same urządzenia. Na stoiskach dzienników Die Welt i Die Zeit można było zaprenumerować wersje elektroniczne na całą gamę urządzeń, z możliwością wypróbowania każdego z nich na miejscu. Jak co roku, na targach IFA nie brakowało tysięcy typowych gadżetów oraz ciekawostek technicznych. Okazuje się na przykład, że ekrany dotykowe nie reagują, gdy obsługiwać je w rękawiczkach, więc do wystukania na przykład wiadomości SMS na mrozie trzeba mieć specjalne rękawiczki i takowe pokazywała firma Gloves. Para kosztuje $24. Znany z urządzeń nawigacyjnych TomTom wspólnie z firmą Nike pokazywał zegarek z wbudowanym GPS, który odbiera jeszcze sygnały z umieszczonego w butach czujnika, rejestrując pokonaną przez biegacza trasę i parametry biegu. Z przykładu automatycznych odkurzaczy, których, jak co roku, na targach było pełno, skorzystali wytwórcy kosiarek do trawy. Można je programować, zadając w ten sposób czas i obszar działania. Kosiarki te, podobnie jak wspomniane odkurzacze, wracają i podłączają się do punktu ładowania, gdy kończy się im zapas prądu. Chińska firma Haier, nazwa chyba specjalnie na rynek niemiecki, poszła na tak zwany całość i pokazała telewizor zamiast pilota sterowany falami mózgowymi. Wygląda to niczym zakładane na głowę urządzenie do badania EEG i jeszcze ta klamerka zapinana na uchu. Trudno jednak ocenić jego skuteczność i w ogóle zasadę działania, czyli odczytywania woli, czy to na przykład zmiany kanału, czy zmniejszenia głośności. Pośród licznych robotów był w tym roku również i taki do mycia okien, którego dwie części silny magnes utrzymuje w trakcie wędrówki zygzakami po obu stronach szyby o grubości do 28 mm i które wracają do punktu wyjścia po skończonej robocie. Firma Letlenser pokazywała setki latarek różnej wielkości, wszystkie na świecące diody. Największa i najdroższa, prawie 500 euro. Miała 7 diod, każda z własną, regulowaną soczewką. Daje ona światło o strumieniu 1600 lumenów i świeci na odległość ponad 500 metrów. Skoro o latarkach mowa, nie brakło również takich do czytania o ciemku na czytnikach elektronicznych, bo one same przecież nie świecą. Ale była również krawędziowa, oświetlająca jedna kartkę. Latarka do czytania książek na przykład w pociągu. Przyszłość otaczającej nas elektroniki. Jak co roku, targom towarzyszyła impreza TECFATH, gdzie pokazuje się rozwiązania przyszłościowe, aktualnie będące przedmiotem badań. I jak zwykle, ponad połowę ekspozycji zajmowały różne oddziały Fraunhofer Institute, wynalazca i posiadacz patentu na kompresję MP3. Bardzo interesujące oprogramowanie powszechnie dostępne w internecie przez przeglądarkę. Pokazywała tam berlińska Hochschule FR. Technikum Wirtschaft zadaje się temu programowi nazwę obiektu, którego zdjęcia się poszukuje, działa również po polsku. Wpisując na przykład słowo kot, na ekranie pojawia się wtedy około 200 miniaturek zdjęć różnych kotów, są też śliwy, tygrysy i rysie. Klikając na jedną wybraną uzyskuje się kolejną kolekcję miniaturek, ale już tylko z kotami podobnymi do wybranego. Uszczegółowiać można jeszcze dalej, a na końcu natychmiast kupić ostatecznie wybrane zdjęcie. Zarówno na TECFATH, jak i targach właściwych sporo kilkadziesiąt wystawców było cyfrowych odbiorników radiowych działających w systemie DAB i DAB+. Większość z nich odbiera też tradycyjne stacje FM i stacje internetowe, zupełnie nieznanym w Polsce. Na stoisku Rządowej Agencji Ochrony przed Promieniowaniem, na głowie pomiarowego manekina, można było zbadać pole elektromagnetyczne swojego telefonu. Moja zabytkowa Nokia 6310 i pobiła wszystkie inne, dając ledwo śladowy sygnał, chociaż trzeba przyznać, że żaden z kilkunastu testowanych przez zwiedzających telefonów nie osiągał nawet połowy poziomu zaznaczonego jako dopuszczalny. Małe ekrany i wyświetlacze miały na targach urządzenia nawet tak odporne, dotąd na elektronikę, jak żelazka do prasowania czy maszyny do szycia. Nieco zabawnie wyglądają uniwersalne ładowarki, gdyż każdej z nich towarzyszy spora, znacznie większa od samej ładowarki, walizeczka z rozlicznymi wtyczkami, umożliwiającymi podłączanie różnych urządzeń, których wytwórcy robili dotąd wszystko, by nie pasowała do nich ładowarka nie tylko od konkurencji, ale nawet własna, poprzedniej generacji. Był, w końcu, na targach i pawilony UNCIEFA, gdzie młodzież mogła posłuchać występów zespołów rockowych, ale i się przekonać w praktyce, że komputer nadaje się jeszcze do czegoś więcej, niż tylko do gier.